Jestem wybrany. Prawie 20 lat temu ukończyłem seminarium. W dniu ukończenia siedziałem w wielkiej sali, razem z resztą studentów, i patrzyłem na program ceremonii. Miało być kilka przemówień, parę piosenek i nagrody dla najlepszych studentów. Zawsze kochałem się uczyć, ale nigdy tak naprawdę nie lubiłem szkoły, więc byłem raczej przeciętnym uczniem. Lubiłem siedzieć z tyłu albo w środku, nigdy z przodu. Wszyscy wiedzieliśmy, kto jest najlepszym studentem, więc patrząc na nagrody, mogłem zgadnąć, kto wygra. Wiedziałem, że nie dostanę żadnej nagrody. Jednak przeglądając listę nagród, zobaczyłem nagrodę dla najlepszego studenta misji. Misje były powodem, dla których poszedłem do seminarium. Nigdy tak naprawdę nie chciałem być pastorem. Chciałem być najpierw misjonarzem, a potem z czasem zostałem pastorem. Więc na seminarium byłem na ścieżce misyjnej. Ale częścią tego programu było odbycie 2-miesięcznego stażu w innym kraju. Swój staż odbyłem w Doniecku, na Ukrainie, w 2007 roku. Jednak ten wymóg 2-miesięcznego stażu sprawił, że wielu studentów zmieniało program. Nie chcieli odbywać stażu, więc przechodzili na inną ścieżkę niż misyjna. Pod koniec mojego programu czasami na zajęciach było tylko 3-4 innych studentów. Zacząłem więc myśleć o tych studentach i uświadomiłem sobie, że nikt z nich nie kończy studiów tego dnia. Skończą w następnym roku. I wtedy mnie olśniło. Czy ja zaraz dostanę nagrodę naukową? Przecież nie zasłużyłem na tę nagrodę. Inni studenci spędzali ode mnie dużo więcej czasu w bibliotece. Inni studenci odrabiali dodatkowe zadania. To oni zasłużyli na nagrodę, nie ja. Ale nadszedł moment wręczenia tej nagrody i jak się okazało, padło moje nazwisko. Wybrali mnie. Wszedłem na scenę i dowiedziałem się, że wyróżnienie wiąże się z nagrodą w wysokości $500. Potem moja mama powiedziała, że jest ze mnie bardzo dumna, że tak ciężko pracowałem. Nie powiedziałem jej, że prawdopodobnie byłem jedynym kandydatem, ale ta nagroda była potwierdzeniem od Pana, że jestem na właściwej drodze, że powinienem dalej dążyć do misji. I kilka miesięcy później, kiedy przyszedł czas, aby zebrać wsparcie finansowe na przyjazd tutaj, do Polski, miałem już trochę pieniędzy na początek. Zaczęliśmy od tych $500. To naprawdę wspaniałe uczucie być wybranym, z jakiegokolwiek powodu, prawda? To naprawdę dobra rzecz, zostać wybranym. Dziś rano chciałbym rozpocząć nową serię kazań, opartą na liście do Efezjan. W ciągu najbliższych kilku tygodni będziemy badać wiele tematów z tego listu, które dotyczą życia chrześcijańskiego. Posiadanie celu, łaska, Kościół, jedność, rodzina, duchowe bitwy, z którymi się zmagamy, i tak dalej. Dziś w pierwszym rozdziale przyjrzymy się temu, co to znaczy być wybranym przez Boga. Więc jeśli macie Biblię, proszę, otwórzcie razem ze mną pierwszy rozdział listu do Efezjan. 1. Paweł, apostoł Chrystusa Jezusa, z woli Boga, do świętych, którzy są w Efezie, i wiernych w Chrystusie Jezusie. 2. Łaska wam i pokój od Boga, naszego Ojca i Pana Jezusa Chrystusa. Autorem tego listu jest Paweł. Paweł był apostołem Chrystusa Jezusa. Apostoł, czyli posłaniec, to określenie najczęściej używane w Nowym Testamencie w odniesieniu do najbliższych uczniów Jezusa Chrystusa, osobiście przez Niego powołanych i posłanych, by głosili Jego naukę. Przed spotkaniem z Chrystusem Paweł był wrogiem Kościoła. Prześladował Kościół, ale w drodze do Damaszku spotkał Jezusa. Jezus go zbawił z woli Boga, jak jest napisane w pierwszym wersecie. Łaska jest wielkim tematem w liście do Efezjan i Paweł z pewnością zrozumiał, czym jest łaska na podstawie wydarzeń ze swojego życia. Paweł pisze do świętych, którzy są w Efezie i wierzą w Chrystusa Jezusa. A więc to Paweł pisze do konkretnego kościoła w Efezie. I to jest list. gdybym napisał do was długi list, czy zacząłbyś czytać od początku, od środka, czy od końca? Od początku, prawda? Ale często próbujemy czytać Biblię od środka i mówimy, nie rozumiem. Dlatego w ciągu najbliższych kilku tygodni będziemy studiować ten list od początku do końca, abyśmy mogli zrozumieć całe przesłanie, które Paweł przekazuje. Pierwsza połowa listu dotyczy tego, kim jesteśmy w Chrystusie, a druga połowa mówi o tym, jak powinniśmy żyć ze względu na naszą relację z Jezusem. Paweł pisze więc do Kościoła. Nazywa ludzi w Kościele świętymi. Czasami, gdy słyszymy słowo święci, myślimy o wyjątkowo duchowych osobach, które zrobiły niezwykłe rzeczy. Jednak w Biblii święci oznacza wierzących, a nie nadzwyczajnych ludzi. Jeśli wierzysz w Jezusa, według Słowa Bożego jesteś świętym. Ten kościół znajduje się w mieście Efez, które dzisiaj leży w zachodniej Turcji. Miałem przywilej kilka lat temu odwiedzić Efez i jest on dobrze zachowany. Tak więc Efez nie jest jakimś wymyślonym miastem. To miejsce historyczne, które można dziś odwiedzić i zobaczyć wiele miejsc wspomnianych w Nowym Testamencie. Paweł napisał, łaska wam i pokój od Pana. Powiedzenie łaska wam było wówczas standardowym greckim powitaniem. Paweł dodaje do tego standardowe żydowskie powitanie pokój. Łaska i pokój to trafne podsumowanie tego, co to znaczy doświadczać relacji z Jezusem. Następny fragment tekstu, wersety od 3 do 14, to jedno długie zdanie w języku greckim, w oryginalnym języku. W tamtych czasach nie używano interpunkcji, aby oszczędzać papier, więc interpunkcję dodano później. Tak więc, nawet jeśli będziemy omawiać go werset po wersecie, pamiętaj, że ten fragment stanowi jedną długą myśl. 3. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który obdarzył nas w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem w miejscach niebiańskich. Paweł zaczyna ten fragment od uwielbienia. Błogosławiony niech będzie Bóg było wówczas typową żydowską formułą uwielbienia. Jednak Paweł dodaje tutaj coś nowego. Paweł napisał, Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez Jezusa Chrystusa, wierząc w Jego śmierć, pogrzebanie i zmartwychwstanie dla przebaczenia grzechów. Nie otrzymujemy tylko niektórych duchowych błogosławieństw od Boga. Mamy wszelkie duchowe błogosławieństwo, jak mówi werset 3. Innymi słowy, jeśli jesteś naśladowcą Jezusa, nie tylko jesteś błogosławiony, ale masz wszelkie duchowe błogosławieństwa. Czasem patrzymy na kogoś, kto ma dużo pieniędzy i mówimy, wow, jesteś błogosławiony. Albo patrzysz na kogoś, kto jest w małżeństwie i mówisz, wow, jesteś błogosławiony. Patrzysz na kogoś, kto odniósł sukces i mówisz, wow, ta osoba jest błogosławiona. Patrzymy na zewnętrzne rzeczy i stwierdzamy, wow, ta osoba musi być naprawdę błogosławiona. Te sprawy są błogosławieństwami, ale to nie oznacza, że jesteś mniej błogosławiony w Jezusie Chrystusie. Błogosławieństwo pochodzi z wnętrza, w Chrystusie. Później w liście Paweł ujawnia, że pisze ten list z więzienia, w Rzymie. Czy Paweł jest przez to mniej błogosławiony, w więzieniu, niż gdyby był na wolności? Nie. Cokolwiek oznacza być błogosławionym w Chrystusie, jest dostępne dla nas tu i teraz, w tym miejscu. Ale to jest także dostępne dla każdego chrześcijanina, który obecnie jest w więzieniu. Jest to dostępne dla każdego chrześcijanina, który leży teraz w szpitalu. Duchowe błogosławieństwa pochodzą z wnętrza. Myślę, że często tego nie rozumiemy. Jezus nie powiedział podczas kazania na górze, błogosławieni zdrowi, błogosławieni bogaci, błogosławieni wygodni i odnoszący sukcesy. Nie. Powiedział, błogosławieni ubodzy w duchu, błogosławieni, którzy się smucą, błogosławieni ci, którzy są prześladowani z powodu sprawiedliwości. Taka była sytuacja Pawła. nie był w więzieniu dlatego, że był złodziejem. Był w więzieniu, ponieważ był prześladowany za głoszenie Ewangelii. Świat powiedziałby: biedny Paweł. Jezus mówi: Pawle, jesteś błogosławiony. W Chrystusie jesteś błogosławiony wszelkim duchowym błogosławieństwem. Niezależnie od tego, jaka jest twoja sytuacja dzisiaj. Czy jesteś bogaty, czy biedny, w więzieniu lub na wolności. Samotny, czy w małżeństwie. Zatrudniony, czy bezrobotny. Zdrowy, czy chory. Jesteś błogosławiony. Paweł kontynuuje. 4. Ponieważ wybrał nas w nim, przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed jego obliczem. W miłości, 5. Przeznaczył nas dla siebie do synostwa, przez Jezusa Chrystusa, według upodobania swojej woli. W tych dwóch wersetach jest zawarte bardzo wiele. Werset 4 mówi, że Bóg wybrał nas, to znaczy wszystkich wierzących, przed założeniem świata. Koncepcja Bożego wybrania nie jest czymś nowym w Biblii. W Starym Testamencie Bóg wybrał Abrahama, Bóg wybrał Izrael i tak dalej. Ale niezwykłą rzeczą, którą należy rozważyć, patrząc na werset 4, jest moment tego wszystkiego, czyli kiedy. To nie było tak, że się urodziłeś, a Bóg powiedział: okej, zobaczmy, jaki będzie ten człowiek, zanim dokonał wyboru. To nie było w ten sposób. To nie był casting. Nie, jest napisane przed założeniem świata. To jest to kiedy. Innymi słowy, zanim Bóg stworzył świat, wybrał ciebie. Bóg wybrał ciebie. To jest to kto. Teraz, często gdy rozmawiamy o tym, co teologowie nazywają doktryną wybrania, może to szybko przerodzić się w debatę filozoficzną lub teoretyczną. Ale nie sądzę, żeby Paweł, pisząc pierwszy rozdział, miał nadzieję, że to wszystko doprowadzi do filozoficznych i teoretycznych sporów. Nie myślę, żeby taki był zamysł. Myślę, że zamiarem było, aby ludzie w Efezie mogli się zatrzymać i zachwycić tym, że Bóg wybrał ich celowo i w określonym celu. Tego dnia zostałem wybrany do nagrody na mojej graduacji. Czy myślisz, że zanim przyjąłem tę nagrodę, powiedziałem: proszę, wyjaśnijcie mi dokładnie, jak przebiegał proces wyboru mnie? Wcale o tym nie myślałem. Po prostu byłem zdumiony i szczęśliwy, że to mnie wybrano. Paweł mówi Kościołowi: nasz Bóg jest niesamowity. Taki jest właśnie Jego cud. Ty byłeś w Jego myślach, zanim w ogóle stworzył ziemię. Więc nie było tak, że stworzył ziemię i potem pomyślał: co ja zrobię z tym miejscem? Wiem, umieszczę tu ludzi. Nie, to nie jest ciąg wydarzeń. Zanim położył fundamentalne fundamenty świata, wybrał ciebie. Więc przed, zanim Bóg stworzył górę, wybrał ciebie. Przed, zanim Bóg stworzył oceany, wybrał ciebie. Przed, zanim Bóg stworzył tę ziemię, na której stoimy, wybrał ciebie. Przed, zanim Bóg stworzył słońce, wybrał ciebie. Przed, zanim Bóg stworzył księżyc, wybrał ciebie. Przed, zanim Bóg stworzył gwiazdy, wybrał ciebie. Zrozumiałeś, co Paweł mówi tutaj w wersecie 4? Że zanim Bóg cokolwiek stworzył, wybrał ciebie. On nie tylko wiedział, że będziesz istnieć, nie tylko cię stworzył, ale również wiedział, że cię zbawi, abyś był święty i nienaganny. Czy zrobił to dlatego, że musiał? Czy był do tego zobowiązany? Nie. Na końcu wersetu 4 jest napisane, że uczynił to z miłości. To był wolny wybór Boga, aby nas stworzyć i zbawić. Z miłości przeznaczył nas do tego, byśmy zostali przez Niego adoptowani, jak mówi werset 5. Słowo przeznaczyć pojawia się w Biblii 6 razy, w tym 2 razy tutaj, w pierwszym rozdziale listu do Efezjan. Oznacza ono, że coś zostało zadecydowane z góry. Koniec wersetu 5 wskazuje na to samo, mówiąc, że adoptował nas według postanowienia swej woli. Kiedy stajemy się wierzącymi, zostajemy przyjęci do rodziny Bożej. Jesteśmy adoptowani. Bóg jest naszym Ojcem, a my jesteśmy Jego dziećmi. To jest właśnie czym jest bycie wybranym. zostajemy włączeni do Bożej rodziny i otrzymujemy wszelkie prawa oraz przywileje, które się z tym wiążą. Kilkoro naszych dobrych przyjaciół w domu adoptowało małą dziewczynkę i za każdym razem, gdy ich odwiedzamy, to wspaniale widzieć jej osobowość, radość i po prostu to, jak szczęśliwa jest ta dziewczynka z naszymi przyjaciółmi. Przeszła z domu, który nie mógł się nią zająć, do domu, który jej pragnął i będzie ją kochał przez całe swoje życie. Taki jest duch języka adopcji tutaj. To nie jest tak, że ktoś postawił nas pod drzwiami Bożego domu, zadzwonił dzwonkiem i uciekł. A potem Bóg otworzył drzwi, zobaczył nas i powiedział: cóż, chyba wezmę Clinta, bo nikt inny go nie zechce. To nie o to tutaj chodzi. Wręcz przeciwnie. Bóg wybrał nas. Zorganizował w niebie przyjęcie z aniołami, gdy narodziliśmy się na nowo. Bóg nie adoptował nas dlatego, że musiał albo był do tego zobowiązany. Bóg adoptował nas, ponieważ tego chciał. On chciał ciebie i dlatego jesteś w rodzinie. A gdy mówię w rodzinie, mam na myśli naprawdę w rodzinie. To nie jest tak, że jedną nogą jesteś w, a drugą na zewnątrz. Czasami, gdy dzieci są adoptowane, boją się, że jeśli zrobią coś złego, ich nowa rodzina może je wyrzucić lub już ich nie chcieć. Więc każdego dnia, w ich umysłach, ta relacja jest zagrożona. Myślą, że jeśli zrobią coś złego, zostaną wyrzuceni z rodziny, więc starają się robić dobre rzeczy, żeby rodzina ich zatrzymała. Zazwyczaj, kiedy rodzice to odkrywają, jest to dla nich łamiące serce, ponieważ kiedy adoptowali to dziecko, nie zrobili tego w oparciu o jego zachowanie. Adoptowali je z miłości i dla rodziców nie ma niczego, co to dziecko mogłoby zrobić, co sprawiłoby, że chcieliby je wyrzucić. To nie jest tak, że jedną nogą jest w, a drugą na zewnątrz. Kiedy słyszymy te historie, myślimy, jak to możliwe, że dziecko tak myśli. A jednak łatwo możemy podobnie myśleć o naszym Ojcu w niebie. Możemy myśleć, jeśli zrobię coś złego, to Bóg już mnie nie zaakceptuje. Tymczasem Bóg, nasz dobry Ojciec, mówi, że nic nie może nas oddzielić od Jego miłości. Nikt nie może wyrwać nas z Jego rąk. Jesteśmy z Nim bezpieczni i pewni. W Chrystusie mamy dom, w którym jesteśmy przyjęci i kochani. W tym domu nie ma strachu. Miłość usuwa strach. U Boga to nie jest jedną nogą w, a drugą na zewnątrz. Jak to się dzieje? Pozwólcie, że przeczytam jeszcze raz werset 5. 5. Przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa, według upodobania swojej woli. Zostaliśmy adoptowani do Bożej rodziny przez Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. To przez dzieło Chrystusa, przez wiarę w Niego, przechodzimy ze stanu obcych do członków rodziny. Więc znamy odpowiedź na pytanie, kto? To Bóg i to Ty. Znamy również kiedy. To było w wieczności, zanim założono świat, kiedy On Cię wybrał. Znamy co? Zostaliśmy adoptowani i staliśmy się pełnoprawnymi członkami rodziny. Znamy jak? Przez Chrystusa. Ale co z pytaniem dlaczego? Werset 6. Ku chwale swojej wspaniałej łaski, którą obdarzył nas w umiłowanym. Dlaczego Bóg to wszystko uczynił? Abyśmy wychwalali Jego święte imię. Uczynił to dla swojej chwały. Uczynił to, aby ukazać światu swoją niesamowitą łaskę. Wiecie, gdy idziemy przez życie, łatwo jest postrzegać siebie jako głównych bohaterów naszej historii. Spoglądamy więc wstecz na nasze życie i widzimy ważne decyzje, które podejmowaliśmy i które były punktami zwrotnymi w naszej historii. A może patrzymy wstecz i żałujemy rzeczy, których nie zrobiliśmy. Możemy patrzeć na wszystko przez pryzmat naszych własnych działań i wyborów, jako główni bohaterowie naszej opowieści. Ale gdy czytamy początek listu do Efezjan, kto jest głównym bohaterem? Czy jesteś to ty? Czy może Bóg? To Bóg cię pobłogosławił. To Bóg wybrał cię z miłością. To Bóg adoptował cię przez Chrystusa. Jaki więc procent należy do nas, a jaki do Boga? To w 100% opiera się na niesamowitej łasce Boga. Dlaczego On to wszystko uczynił? Ku chwale swojej wspaniałej łaski. Jak zobaczymy później, w rozdziale drugim, nie byliśmy w stanie przyczynić się do tego procesu. Byliśmy duchowo martwi w naszych grzechach i przewinieniach. Ale Bóg w swojej bogatej łasce i miłosierdziu sięgnął do nas i uratował nas. Dlaczego? Ku chwale swojej wspaniałej łaski, aby ukazać swoją łaskę. Świat powie ci, że to życie dotyczy tylko ciebie, ciebie i jeszcze raz ciebie. Dbaj o siebie, stawiaj siebie na pierwszym miejscu, odkryj siebie. Ale to ostatecznie jest pusty cel. Ile historii słyszeliśmy o ludziach, którzy osiągnęli największy cel, czy to w sporcie, czy w biznesie, czy przez sławę, docierają na szczyt, osiągają wszystkie swoje cele, ale mówią, że wciąż czują się puści. Mówią, co teraz? Tego spełnienia, o które zabiegali i na które liczyli, nie ma. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ nigdy nie mieliśmy być głównymi bohaterami naszej historii. Nigdy nie mieliśmy być numerem jeden. Tylko Bóg może zaspokoić twoją duszę. Życie dla własnej chwały się nie sprawdza. Ale kiedy zrozumiesz, że to On jest głównym bohaterem tej historii, kiedy zrozumiesz, że to Jego dzieło działa w tobie, kiedy zrozumiesz, że nigdy nie miałeś otrzymać całej chwały, ale że to On zasługuje na chwałę, wtedy i tylko wtedy możesz zacząć pojmować Jego niesamowitą łaskę. Paweł kontynuuje. 7. W Nim mamy odkupienie przez Jego krew, odpuszczenie naszych przestępstw, według bogactwa Jego łaski. 8. Którą hojnie nam okazał, w całej mądrości i roztropności. Przez Chrystusa mamy odkupienie, mówi Paweł. Odkupienie wtedy oznaczało uwolnienie więźnia lub niewolnika. I to jest dzieło, którego Chrystus dokonał w naszych duszach, przez krzyż. Dobrowolnie poszedł na krzyż, nie żeby zapłacić za swoje grzechy, bo ich nie miał, lecz by zapłacić za nasze grzechy przez swoją śmierć na krzyżu. Przechodzimy od bycia martwymi w naszych przestępstwach do bycia uwolnionymi i ożywionymi w Chrystusie. Dlaczego On to zrobił? Według bogactwa swojej łaski, którą hojnie nam okazał. Słowo hojnie oznacza obfitość, wskazuje na wielką szczodrość. Innymi słowy, Bóg nie spojrzał na ciebie i nie posypał cię odrobiną łaski, mówiąc, wystarczy, muszę jeszcze coś zostawić dla innych. Nie. On nie posypał cię odrobiną łaski. On obficie i szczodrze wylał swoją łaskę na ciebie. Czy zaczynasz już rozumieć, o co chodzi? W jaki sposób zostałeś odkupiony? Czy dlatego, że Bóg był tobą zachwycony? Czy przez jakieś dobre uczynki, które zrobiłeś? Nie. Stało się to z powodu bogactwa Jego łaski, którą wylał na ciebie. 9. Oznajmiając nam tajemnicę swojej woli, według swego upodobania, które postanowił w Chrystusie. 10. Jako plan na pełnię czasów, aby zjednoczyć w Chrystusie wszystko, to, co jest na niebie i to, co jest na ziemi. Przez długi czas była to tajemnica, była ukryta, ale teraz została objawiona przez Jezusa Chrystusa. Innymi słowy, Bóg miał plan przez cały czas. Bóg miał cel przez cały czas. Wola Boża realizowała się w Bożym czasie. Jezus nie był planem B. Jezus zawsze był planem A. Planem Boga zawsze było zbawienie przez Jego Syna. Jego planem zawsze była łaska. Jego zamiarem zawsze było zjednoczenie wszystkiego w Chrystusie. Tego, co jest w niebie i tego, co jest na ziemi, w jedno. Wracając do języka filmowego, Bóg nie jest tylko głównym bohaterem tej historii, ale jest też reżyserem. Jego plan się realizuje. Jego cel zostaje wypełniony. Kiedy dziś czytasz wiadomości ze świata, łatwo można poczuć strach i niepokój. Można mieć wrażenie, że wszędzie panuje chaos. Czasami może się wydawać, że zło zwycięża. Ale kiedy czytasz pierwszy rozdział listu do Efezjan, rozumiesz, że Bóg nie znajduje się w niebie zestresowany. Bóg się nie martwi. Bóg nie wpada w panikę. Nie, On panuje nad wszystkim. Jego plany nie zostaną pokrzyżowane. Jego zamiary się spełnią. On nie spadł ze swojego tronu. On rządzi i króluje. On jest potężny. On jest wszechmogący. I bez względu na to, co dzieje się na świecie, wiemy, że On panuje nad wszystkim, ma swój plan i zamiar. 11. W Nim otrzymaliśmy dziedzictwo, będąc przeznaczeni według postanowienia Tego, który sprawia wszystko według rady swojej woli. 12. Abyśmy istnieli ku chwale Jego majestatu, my, którzy jako pierwsi nadzieję złożyliśmy w Chrystusie. W tych dwóch wersetach Paweł pisze o sobie i o innych wierzących pochodzenia żydowskiego. To tutaj znaczy my, a w następnych dwóch wersetach, kiedy Paweł mówi wy, odnosi się do wierzących, którzy nie byli Żydami. Ale znowu, te same motywy widzimy w wersetach 11 i 12. Jako adoptowani synowie i córki Boga, nie jesteśmy tylko częścią rodziny, ale jesteśmy również dziedzicami. Mamy dziedzictwo, które, jak mówi pierwszy Piotr, nie może ulec zniszczeniu, skażeniu ani wyblaknięciu, lecz jest zachowane w niebie dla nas. Te rzeczy dzieją się zgodnie z planem i zamysłem Boga. Dlaczego? 12 werset. Ku chwale Jego majestatu. Ostatnie wersety. 13. W Nim i wy, gdy usłyszeliście słowo prawdy, Ewangelię zbawienia waszego i uwierzyliście w Niego, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym. 14. Który jest zadatkiem naszego dziedzictwa, aż nastąpi odkupienie dóbr nabytych. Ku chwale Jego majestatu. Pamiętaj, gdy Paweł pisze wy, zwraca się do chrześcijan, nie będących Żydami. Tak więc, podczas gdy cały plan Boży był tajemnicą dla Żydów, nie Żydzi nie wiedzieli o nim nic. Musieli więc usłyszeć słowo prawdy, musieli usłyszeć dobrą nowinę Ewangelii. Ktoś musiał im powiedzieć o Jezusie. Po to, by mogli co zrobić? 13 werset mówi, uwierzyć. Więc przez cały ten czas mogłeś myśleć, okej, Bóg jest głównym bohaterem, Bóg stworzył plan, Bóg przygotował drogę, Bóg sam zstąpił na ziemię, aby mnie odkupić. Ku chwale Jego wspaniałej łaski. Więc zastanawiasz się, co ty masz zrobić? Paweł mówi, uwierz w to. Teraz możesz to usłyszeć i powiedzieć, to za proste. To nie może być wszystko. Muszę coś zrobić. Jeśli uważasz, że to za łatwe, by po prostu uwierzyć i przyjąć to, co zrobił Bóg, wyzywam cię, byś to zrobił i wtedy powiedz mi, czy to naprawdę jest łatwe. Bo z mojego doświadczenia i w moim własnym życiu najtrudniejsze dla mnie było uwierzyć, że Bóg jest aż tak łaskawy, że On zna mnie całkowicie, wszystko, co zrobiłem i wszystko, co zrobię. I mimo to, zanim stworzył górę czy gwiazdę, powiedział, Clint, należysz do mnie. Wszystkie inne religie na świecie polegają na tym, że ludzie próbują dostać się do Boga, zazwyczaj przez robienie określonych rzeczy. Chrześcijaństwo polega na tym, że Bóg zstępuje do nas w miłości, by zbawić takiego nędznika jak ja. W dniu mojej graduacji, kiedy ogłoszono, że wybrano moje nazwisko do tej nagrody misyjnej, wiedziałem, że nie zasługuję, by stać na tej scenie z innymi najlepszymi studentami. Nie czułem, żebym pracował tak jak oni. A jednak tamtego dnia wywołali moje nazwisko. Wybrali mnie i mogłem zostać na swoim miejscu i odrzucić nagrodę, albo mogłem wyjść na scenę i ją przyjąć. Jaka jest nasza rola? To uwierzyć, to przyjąć hojny dar Bożej łaski. Wcześniej powiedziałem, że bardzo często nauka o wybraniu staje się filozoficzną i teoretyczną debatą. I w moich młodszych latach angażowałem się w wiele z tych dyskusji. Klasyczna debata dotyczy wyboru. Zazwyczaj są dwie strony. Jedna mówi, że to całkowicie dzieło Boga i jako ludzie nie mamy żadnego wyboru. Druga strona twierdzi, że ludzie mają wolny wybór, a Boże wybranie opiera się na wiedzy, jaką decyzję podejmą ludzie. To właśnie klasyczna debata pomiędzy suwerennością Boga a ludzką odpowiedzialnością. Kiedy byłem młodszy, wdawałem się w zażarte dyskusje na ten temat, ale z wiekiem Bóg obdarzył mnie większą pokorą w tej kwestii. Młodzi ludzie to jedna z korzyści płynących ze starzenia się. Więcej pokory i więcej łaski. Dziś więc bardziej zadowala mnie stwierdzenie, że nie wiem dokładnie, jak te dwie rzeczy współdziałają, ale widzę obie w Piśmie. Jak dziś widzieliśmy w pierwszym rozdziale listu do Efezjan, czytamy, że Bóg jest suwerenny, On ma wszystko pod kontrolą. Ale czytamy także w 13 wersecie, że jesteśmy wezwani, by uwierzyć. Innymi słowy, uważam, że obie rzeczy są prawdziwe. Bóg jest suwerenny, a my jesteśmy odpowiedzialni za nasze czyny. To może wydawać się przeciwieństwem, ale w Biblii te rzeczy współgrają ze sobą. Ktoś kiedyś zapytał brytyjskiego kaznodzieję Charlesa Spurgeona, jak godzi te dwie nauki, które wydają się nie do pogodzenia. Spurgeon uśmiechnął się i powiedział: nigdy nie godzę przyjaciół. To znaczy, my możemy dostrzegać problem w tych dwóch sprawach, ale w Bożym Słowie nie ma żadnego problemu. Bóg ma wszystko pod kontrolą, a my jesteśmy rozliczani z naszych czynów. Pozwólcie, że przeczytam jeszcze raz te dwa ostatnie wersety. 13 w nim i wy, usłyszawszy słowo prawdy, Ewangelię waszego zbawienia, i uwierzywszy w Niego, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym, 14, który jest zadatkiem naszego dziedzictwa, aż do czasu odkupienia nabytej własności, ku chwale Jego majestatu. W pierwszym rozdziale listu do Efezjan widzimy ukazaną Trójcę Świętą. Zostaliśmy wybrani przez Boga Ojca, zostaliśmy odkupieni przez Jezusa Syna i zostaliśmy zapieczętowani Duchem Świętym w momencie zbawienia. Ktoś zapytał mnie w tym tygodniu o chrzest w Duchu Świętym, o którym mowa w pierwszym liście do Koryntian, rozdział 12. Tutaj widzimy, że otrzymujemy Ducha Świętego w momencie zbawienia. Gdy uwierzymy w Jezusa, zostajemy zapieczętowani Duchem Świętym. Duch Święty przychodzi do naszego życia i zamieszkuje w nas. Duch Święty prowadzi nas, kieruje nami i przekonuje nas o grzechu. Istnieje pewne nauczanie, że zamieszkanie Ducha Świętego następuje później, po zbawieniu, jakby były dwa etapy. Chodzi o to, dobrze, wierzysz w Jezusa, ale czy masz już Ducha Świętego? Ale w pierwszym rozdziale listu do Efezjan, w wersie 13, nie ma dwóch etapów. Paweł mówi, że uwierzyliście w Jezusa i zostaliście zapieczętowani Duchem Świętym, który jest gwarancją naszego dziedzictwa w Chrystusie. Pieczęć wskazuje, do kogo coś należy. W ten sposób Duch Święty jest zadatkiem albo zaliczką naszego dziedzictwa. To jest najbezpieczniejsza możliwa lokata, ponieważ to Bóg jest gwarantem. Dlaczego? Koniec wersetu 14 powtarza refren: ku chwale Jego majestatu, abyśmy mogli zobaczyć Jego wspaniałą łaskę. Zanim Bóg stworzył cokolwiek na tym świecie, wybrał Ciebie. Myślał o Tobie. Zdecydował, chcę Ciebie w mojej rodzinie. Ma dla Ciebie plan, ma dla Ciebie cel, ma dla Ciebie dziedzictwo. Odkupił Cię przez krew Chrystusa. Czy wiesz o tym, jaki jest Bóg? Mam nadzieję, że tak, bo kiedy to zrozumiesz, kiedy w to uwierzysz, już nigdy nie będziesz taki sam.